Czy masz dar do głoszenia Ewangelii? Czy lubisz opowiadać o Bogu? A może nie masz już znajomych, którzy chcieliby słuchać o Jezusie? Czy myślałeś albo myślałaś kiedyś o tym, by założyć chrześcijański vlog? Wyobrażasz sobie, że być może twoi sąsiedzi chętniej posłuchaliby tego, co masz do powiedzenia w zaciszu swojego domu, odtwarzając film na YouTube? Dziś inspirujący wywiad z Agatą Strzyżewską. Zapraszam. Cześć, witajcie ponownie w kolejnym odcinku Ewangelicznej Polski. Dzisiaj mam wielką radość, wielki przywilej rozmawiać z Agatą Strzyżewską, która, uwaga, jest blogerką, vlogerką, misjonarką w Polsce i w Pakistanie, zaangażowana sama i z mężem w wiele różnych działań i przedsięwzięć misyjnych. Bardzo się cieszymy, że jesteś. Fajnie, że
przyszłaś. Też mi miło.
Co ciekawe, Agata prowadzi blog i vlog od 2017 roku i dociera z Ewangelią regularnie do kilku tysięcy osób. I dzisiaj byśmy chcieli na ten temat porozmawiać. Mhm. Agata, powiedz może na początek o sobie kilka słów, czym się zajmujesz.
Pięknie, żeś mnie określił. Jestem misjonarką, bo to, co robię, ma szerokie spektrum. Pracuję w Polsce, prowadzimy z mężem kościół uliczny, gdzie pracujemy wśród ludzi biednych, bezdomnych. Pracuję w Polsce również przez internet, ale nie tylko w Polsce, bo docieram do Polaków, którzy są rozsiani po całym świecie. Mam słuchaczy i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii nawet. I również jestem misjonarką w Pakistanie, więc moje działania jest takie wielopłaszczyznowe w wielu miejscach.
Super, fajnie. A powiedz, jakbyś mogła krótko powiedzieć swoją historię nawrócenia.
Wychowałam się w domu, gdzie nie mówiło się o Bogu, gdzie nie chodziliśmy do kościoła. Raczej był taki stosunek kpiący, lekko kpiący w stosunku do ludzi, którzy wierzą, do kościołów. Dużo nieufności. Byłam mocno sceptyczna, ale kiedy miałam 18 lat, to poznałam człowieka, Australijczyka akurat, w którym się zakochałam i którego chciałam poznać lepiej. Więc zaprosiłam go do kawiarni, udawałam dziennikarkę, która chce zrobić wywiad, chce się czegoś więcej o nim dowiedzieć. No i przez 5 godzin w kawiarni żeśmy rozmawiali o Bogu. On opowiadał mi o swojej relacji osobistej z Jezusem. Wtedy pierwszy raz dowiedziałam się o tym, że oprócz tego świata takiego religijnego, kościelnego, istnieje sfera duchowa, czyli osobiste, wewnętrzne zaangażowanie chrześcijanina w relacje z Bogiem. I to było coś, co po prostu skradło mi serce. Ja wiedziałam, że to jest coś, czego szukałam i uwierzyłam, nawróciłam się jednego dnia.
Niesamowite. Agato, dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o blogowaniu i vlogowaniu. Mhm. Ja mam takie przekonanie gdzieś, że my moglibyśmy docierać jako chrześcijanie ewangeliczni do bardzo dużej ilości osób, do większej niż teraz docieramy, właśnie korzystając z internetu, z mediów społecznościowych.
Jak najbardziej.
Zacznijmy może od początku. Jakbyś mogła powiedzieć, co to jest vlog?
Vlog to jest takie słówko, które się wzięło od bloga. Blogowanie to są blogerzy, to są ludzie, którzy piszą w internecie po to, żeby przekazać jakieś treści. A vlog to jest videoblog, czyli nie pisanie, ale mówienie, czyli przekazywanie treści w postaci filmowej, zazwyczaj na YouTube, gdzie po prostu twórcy mają większą łatwość w mówieniu raczej niż w pisaniu i przekazują to, co chcą światu przekazać w formie filmowej.
Okay. To powiedz, skąd ty wzięłaś pomysł na vloga chrześcijańskiego?
Ja nie mam takiej łatwości w pisaniu i zawsze miałam dużo różnych myśli, od kiedy się nawróciłam. Dużo czytam Biblię, dużo czytam różnych książek, mówię kazania, jeżdżę na konferencje i mój mąż zawsze mówił, słuchaj, ty powinnaś to nagrywać, ty powinnaś to jakoś przekazywać. I powstał pomysł, żebym właśnie tworzyła filmy na YouTube. Przez pierwszy rok nagrywałam po prostu sobie sama do szuflady, że tak powiem, nikomu nie pokazywałam, uczyłam się. Patrzyłam, jak wyglądam w kamerze, jak mówię, ćwiczyłam swoją płynność. I po roku wystartowałam z kanałem, gdzie już regularnie umieszczałam treści.
Okej, okay, dobra. A powiedz, ty, czy masz vloga? Czy możesz powiedzieć, jaki jest cel tego vlogowania twojego?
Ja wiedziałam, że jeżeli z czymś wyjdę do świata, to musi być coś, co mnie pasjonuje, coś, o czym mogę mówić bez końca. I dla mnie relacja z Bogiem, budowanie takiego fundamentu, słuchanie Pana Boga, szeroko pojęta relacja z Bogiem, to było coś, co mnie najbardziej fascynuje, coś, co sama pogłębiam w swoim życiu i wiem, że ludzie tego też również potrzebują. Wielu ludzi potrzebuje usłyszeć o tym, jak mogą się modlić, jak mogą Boga uwielbiać, jak mogą czytać Pismo Święte, jak mogą rozumieć Boga, więc mój vlog tego dotyczy, różnych aspektów życia z Bogiem.
Okay. Ja myślę sobie, że my często może nie mamy świadomości, no bo każdy z nas jest w jakiejś lokalnej wspólnocie i tam Ewangelię głosimy i robimy to samo, ale zapominamy chyba, że w świecie online dzisiaj są miliony ludzi.
Tak.
Wieczorami wszyscy siedzą na mediach społecznościowych, wszyscy siedzą na YouTubie i tam są właśnie ludzie. My dzisiaj mamy z Ewangelią wychodzić do świata, dzisiaj świat jest w internecie.
Tak.
Ja jestem bardzo zachęcony tym, co robisz i właśnie dlatego Agatę chciałem zaprosić na ten wywiad, porozmawiać, żebyśmy my może zostali zainspirowani, żebyśmy może ci z nas, którzy mają takie przemyślenia, czytają dużo, mają czym się dzielić Ewangelią, żebyśmy to robili po prostu bardziej w internecie.
Dokładnie. Jedną z moich motywacji było to, że widziałam, że w internecie na YouTube jest wielu twórców, gdzie po prostu wychodzą z tym, co mają, czyli nawet są 13-latki, które pokazują, jak się malować, nie mają z tym żadnego problemu, po prostu bez żadnych oporów stają przed kamerą, pokazują, czują się swobodnie. I pomyślałam, jejku, a my chrześcijanie mamy takie poselstwo, mamy takie myśli, głębokie doświadczenia z Bogiem, a się boimy, a się wstydzimy. Że tak nie może być po prostu.
No bardzo, bardzo fajnie. A powiedz, kto ogląda Ciebie? Kto Ciebie słucha? Czy Ty wiesz, kim są ci ludzie?
Tak, moja społeczność jest dosyć aktywna, więc poznaję. Na co dzień dostaję maile, spotykam się z moimi subskrybentami. To są ludzie, którzy szukają Boga, czyli w jakiś sposób przebudzili się duchowo. Zazwyczaj to jest przez internet. Dlatego szukają również sieci pomocy w dalszym prowadzeniu życia chrześcijańskiego. Czyli szukają rady, chcą wiedzieć, jak żyć z Bogiem. Bardzo często są to osoby dopiero co nowonarodzone, które właśnie szukają jakiegoś takiego prowadzenia, jeśli chodzi o nauki biblijne. Wiedzą, że fundamentem wiary jest Biblia i chcą pogłębiać swoją wiedzę.
Ile jest osób, subskrybentów tak zwanych, którzy...
Na YouTube w tym momencie jest 7200.
Czyli ty jesteś na YouTubie, gdzie jeszcze jesteś?
Oprócz tej działalności YouTube'owej działam na Facebooku, ale prowadzę również szkołę internetową, szkołę Pasji i Wizji. Na Facebooku prowadzę szkoła słuchania Boga i przebudzenie 5 rano. To są takie inicjatywy, wyzwania... 5-dniowe, gdzie staram się aktywizować właśnie osoby poszukujące czegoś więcej w swoim życiu duchowym, gdzie mniej więcej 2000 osób rocznie bierze w tym udział.
Pięknie. A powiedz, skąd ci ludzie, bo my wszyscy byśmy chcieli dotrzeć do nowych ludzi z Ewangelią. Ty docierasz, 7200 osób. Skąd ci ludzie się o tobie dowiedzieli? Jak oni cię znaleźli w internecie?
Ja myślę, że jakby podstawą tego wszystkiego, co robię, jest to, że nie działam tylko w internecie. To znaczy, moja działalność rozpoczęła się, w sumie takie wyjście do świata było, kiedy założyliśmy kościół uliczny. Zaczęliśmy dużo o nim pisać w mediach społecznościowych. I ludzie zaczęli mi poznawać od takiej strony, jako działacza społecznego, tak? Kogoś, kto niesie pomoc innym. Ponieważ ta idea jest bardzo, bardzo nośna, ludzie dobrze reagują na to, kiedy ktoś nie jest jedynie religijny, nie jedynie mówi o Bogu, ale coś robi dla innych. Ponieważ działamy w środowisku ponaddenominacyjnym, mamy znajomych w różnych środowiskach, jeździmy do różnych kościołów, jesteśmy zapraszani na różne konferencje, więc ja jestem znana nie tylko z internetu. I przez to jakby to zaufanie jest też budowane po prostu twarzą w twarz, kiedy spotykam się z ludźmi. Ale oczywiście główna działalność, główna reklama tego, co robię, jest w mediach społecznościowych.
To powiedz teraz tak, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ktoś może nie jest przekonany do internetu, do działalności ewangelizacyjnej, misyjnej online i sobie myśli, no okej, no ale jakie to ma przełożenie na rzeczywistość? Ty, jeżeli dobrze rozumiem, mieszkacie w niedużej miejscowości, czy ma to jakieś przełożenie na życie ludzi, na ich wiarę, tych, którzy Cię znają, czy może masz jakąś historię?
Pytasz mnie akurat o społeczność, gdzie mieszkam,
na
tak?
Na przykład, tak. Jeszcze tylko przepraszam, Ci wejdę słowo, bo jeżeli mamy pastora w małym mieście, powiedzmy 15-tysięcznym, który ma poczucie, że już do wszystkich dotarł.
Tak.
I że ludzie już nie chcą go słuchać. No to co on teraz może zrobić? Pytanie, czy może mógłby założyć taki vlog? Jakie to będzie miało oddziaływanie?
No właśnie, to jest niesamowite, że wydaje nam się, że kiedy wypuszczamy film na YouTube, to będzie nas słyszał cały świat i teoretycznie tak jest, ale słuchają nas również ludzie, którzy są bardzo blisko. Akurat ja mieszkam na wsi, na Kaszubach, gdzie jestem nauczycielką w szkole. I tam mam słuchaczy, którzy są po prostu moimi znajomymi, którzy nawet nie mówią o tym, że mnie słuchają, ale dowiaduję się od dzieci, że moja mama słucha pani na YouTube, że co wieczór puszczamy sobie pani filmiki. Moje rodzeństwo, moje siostry, które za bardzo o Bogu nie chcą słuchać, również mnie słuchają z ciekawości, że po prostu jestem ich siostrą i chcą posłuchać, co mam do powiedzenia. Więc to trafianie do najbliższych, do najbliższego otoczenia jest jak najbardziej ciekawą formą, dlatego że jest anonimową formą. Ludzie czasami boją się nam zadać pytanie wprost. Wiedzą, że jesteśmy może jakiegoś innego wyznania albo jesteśmy mocno zaangażowani religijnie, ale wstydzą się. Internet daje tą anonimowość, gdzie ja po prostu mogę sobie wejść, posłuchać, przemyśleć, niekoniecznie ujawniając się z tym, że mam takie zainteresowania.
Może to jest jakaś odpowiedź na polską specyfikę, na polską sytuację tak. religijną, tak mówiąc. Fajnie. Powiedzmy teraz tak, bo mówimy troszkę o tym vlogowaniu z perspektywy takiej właśnie, jak ty, z twojej perspektywy, a teraz powiedzmy może troszkę o takiej technicznej stronie. Mm-hmm. Co trzeba zrobić, żeby być dobrym vlogerem? Co ty robisz, że ludzie chcą wracać, słuchają ciebie i ta liczba subskrybentów rośnie?
Technicznie rozumiem, nie pytasz mnie o sprzęt, tylko...
Nie o sprzęt, bardziej taki charakter, co trzeba robić... Mm-hmm. Jakie ty uważasz są najważniejsze rzeczy, jakby ktoś chciał zacząć? Mm-hmm.
Społeczność na YouTube, ludzie wchodzą na YouTube po to, żeby oglądać autentycznych ludzi. To znaczy, to nie jest telewizja. W telewizji wszystko jest wystudiowane, wszystko, ani jeden włosek nie jest przekręcony, wszystko musi być tak idealne. I ludzie oglądając telewizję jakby mają takie oczekiwania. Kiedy wchodzimy na YouTube, to szukamy prawdziwych ludzi. I kiedy my jako chrześcijanie też jesteśmy autentyczni, tak, nie udajemy. Pokazujemy siebie w całości, ze swoimi słabościami, z pytaniami. Kiedy jakby inni widzą nas, że my nie udajemy, że my po prostu jesteśmy sobą, to wzbudza zaufanie. I ludzie szukają autentycznych ludzi, autentycznych chrześcijan, bo sami mają pewne pytania. Sami zastanawiają się, jak prowadzić swoje życie, jak wychowywać swoje dzieci, jak ugotować smaczny obiad, jak... Czyli rozumiesz, to nie jest tylko kwestia, że szukają odpowiedzi związanych z wiarą, ale raczej chcą zobaczyć, jak ta wiara w praktycznym życiu wygląda. I dlatego myślę, że chrześcijanie, to jest wielkie pole dla chrześcijan, do tego, żeby nie bać się, być sobą, żyć autentycznie z Bogiem i pokazywać to, pokazywać swoje wątpliwości, pokazywać, że się czasami nie wie, że się zwątpiło, że się zrobiło coś źle, że z powrotem przyszło się do Boga. To jest po prostu pokazywanie całego stylu życia.
Okej, dobra, czyli autentyczność, jedna rzecz, żeby być dobrym blogerem. Powiedziałeś mi tutaj jedno słowo, które na pewno każdy, kto nawet przyjdzie mu przez myśl, żeby założyć blog, żeby zacząć blogować, to jest obawa. Jakbyś mogła trochę o tym powiedzieć.
Tak, bo to jest związane z jakimś odbiorem samego siebie. My zazwyczaj siebie do końca nie akceptujemy i w tym momencie musimy pokazać siebie światu, tak po prostu w całości, i fizycznie, i psychicznie, i duchowo, z każdej strony. Jest obawa, że będzie odrzucenie, że będzie hejt. I on przychodzi od razu. Jakby trzeba to zaakceptować, że za każdym razem, kiedy ośmielamy się iść za Bogiem i być autentyczni i pokazać to, to równocześnie też przychodzi takie oskarżenie ze strony niektórych ludzi, że robimy to nieuczciwie, że coś chcemy na tym osiągnąć i po prostu musimy to zaakceptować, że to jest kwestia, to jest część ceny, którą się płaci, ale z kolei nagroda jest tak wielka. Ja po prostu nie mam dnia, żebym nie dostała 2-3 maili od osób z różnych zakątków świata, które piszą, że dzięki mnie zaczęły czytać Biblię, że dzięki mnie zaczęły rozumieć, na czym polega zbawienie, oddały swoje życie Bogu, czy modliłam się i zostały uzdrowione. I po prostu nie ma dnia, żebym nie dostawała takich maili. To jest tak budujące, to tak mnie podnosi, tak mnie napędza, że mam siłę, żeby przetrwać też ten hejt. Tak? Mam siłę, żeby swoje potknięcia również zaakceptować. Po prostu iść dalej.
Okay. Czyli to, mówisz, autentyczność, podstawa, pokonanie obawy. Co jeszcze jest konieczne, żeby vlog był dobry?
Żeby vlog był dobry, na pewno trzeba zadbać o pewien profesjonalizm, tak już mówiąc bardziej technicznie. Musi być dobry dźwięk przede wszystkim, bardziej chyba dźwięk niż obraz. Trzeba zadbać, żeby to było estetyczne, żeby po prostu ludzie chcieli cię oglądać. Bo oprócz tego, że treść musi być interesująca, to jednak bardzo ważne jest to, żeby to przyciągało oko. Jednak konkurencja jest bardzo wielka i Oprócz tego, że jestem sobą, że pokazuję siebie w autentyczny sposób, to musi to jednak wyglądać. Musi być moim zdaniem również strona internetowa, gdzie ludzie mogą mnie znaleźć poza YouTube, gdzie mogą znaleźć więcej informacji o mnie, gdzie mogą o mnie poczytać, mogą zobaczyć inne moje inicjatywy, mogą spotkać mnie w realu również. I to buduje taką strukturę, gdzie ludzie mnie po prostu poznają, ufają mi i chcą mnie oglądać.
Okej. Dobra, mówimy profesjonalizm, autentyczność, strona www, pokonanie obawy, czy coś jeszcze? Na przykład chciałbym zapytać o taką konsekwencję i taką systematyczność.
Tak, tak, tak.
Bo to chyba nie jest najsilniejsza strona naszego narodu. Często zaczynamy, może nie zawsze nam się udaje kończyć.
Tak, czasami spotykam ludzi, którzy mówią, o Agata, ja też bym mógł robić takie rzeczy jak ty. I przypuszczam, że rzeczywiście każdy z nas mógłby prowadzić kanał na YouTube, mógłby prowadzić vloga, ale tak jak w każdej innej dziedzinie, musimy po pierwsze mieć przekonanie od Boga, że mamy to robić. Po drugie, musimy mieć też takie, musimy to lubić robić, tak? Bo jeżeli mam pasję, jeżeli lubię to robić, jeżeli rozumiem, że to jest jakaś moja działka, którą w Bożym Królestwie mam wykonywać, to wtedy jestem w stanie przetrwać te takie chwile rozpaczy, że tak powiem. Chwile, kiedy jest ciężko, kiedy nie mam odbiorców, kiedy wydaje się, że to, co robię, nie ma sensu. Albo ktoś mnie właśnie mocno hejtuje i zaczynam wątpić, tak? Czy to rzeczywiście jest jakieś Boże powołanie, czy ja po prostu chciałem być sławny. I tych chwil, bardzo tych ciężkich chwil jest dużo w życiu, więc wytrwałość jest budowana właśnie na tych dwóch rzeczach, moim zdaniem. Po pierwsze, pasja, że lubię to robić, że sprawia mi to przyjemność, a po drugie, przekonanie od Boga, że to jest właśnie to, co Pan Bóg mi zlecił.
Okej, okay. A powiedz, czy masz jeszcze może jakąś taką grupę wsparcia, jakieś takie kilka osób, którzy ciebie są dla ciebie, właśnie kiedy jest ten hejt, kiedy jest nieprzyjemnie, kiedy się chce się poddać?
Tak, ja już wybudowałam dosyć sporą społeczność osób, które mnie wspierają, które mnie rozumieją. Oprócz najbliższych przyjaciół, mojego męża, mam wsparcie w osobach, które skończyły szkołę pasji i wizji, a moją internetową szkołę dla chrześcijan, którzy chcą odnaleźć swoją pasję i powołanie. I ponieważ ta szkoła trwa rok, więc my się bardzo mocno zżywamy ze sobą, to jest taka mocna grupa osób, na których mogę polegać, które modlą się o mnie, które mnie wspierają.
Okay. I to jest ważne, tak? Czyli myślisz, że
tak, to jest ważne. Chociaż ja od początku, odkąd się nawróciłam, zawsze w ten sposób rozumiałam, że najpierw muszę wspierać się na Bogu i tylko na Bogu, bo były okresy w moim życiu, gdzie nie miałam nikogo, zupełnie nikogo. I wiem, że człowiek jest zawodny. Fajnie, jak jest wsparcie od człowieka, ale nie można na nim polegać tak do końca, więc tylko na Bogu trzeba budować.
Pięknie. Pytanie takie. Gdyby ktoś nas oglądał, by sobie pomyślał, wow, fajnie, ja też bym chciał dotrzeć do ludzi z mojej miejscowości czy z mojego powiatu. Co powiedziałabyś takiemu pastorowi na przykład, który ma właśnie w mojej miejscowości, który ma małą wspólnotę, który chciałby zacząć vlogować? Jak byś go mogła zachęcić? Od czego miałby zacząć?
Myślę, że moja ścieżka może być jakimś takim przykładem, kiedy zaczęłam kręcić filmiki ze sobą samą, na początku telefonem, tym co miałam, żeby się nie koncentrować na sprzęcie, bo szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, to chyba jest taki problem, że bardzo lubią mieć dobry sprzęt i wszystko takie wypasione, eleganckie, a to nie jest pierwszy krok. Pierwszy krok jest taki, że po prostu muszę zacząć to robić. Nie da się inaczej nauczyć vlogować, mówić do kamery, jeżeli tego nie robimy. Więc jak najczęściej ja zachęcam, żeby codziennie nagrywać filmik ze sobą samym, potem to oglądać, przyzwyczaić się do swojego głosu, przyzwyczaić się do swojego wyglądu, zwracać uwagę na to, jaka jest moja składnia, jakich wyrazów powinienem używać i również pokazywać te filmiki potem w najbliższym swoim otoczeniu, wśród osób, które mnie rozumieją i sprzyjają mi, akceptują, wspierają, tak, to jest bardzo ważne, i prosić o uwagi, po prostu co mogę robić lepiej, żeby to było ciekawsze, żeby to było bardziej autentyczne. I w ten sposób po prostu budujemy taką pewność siebie, tak, że zaczynamy dobrze się czuć przed kamerą, zaczynamy rozumieć, co mamy do przekazania. Opracowujemy jakieś też metody przygotowania scenariusza, mówienia potem logicznie, z sensem, w jak najkrótszym okresie czasu. I po jakimś czasie możemy taki pierwszy odcinek wypuścić, tak? Ja też zawsze zachęcam, żeby przygotować sobie na początku kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków, tak żeby kiedy zaczynamy kanał na YouTube, mieć już pewną pulę filmów, nie stresować się tym, że ojej, następny tydzień muszę wypuścić filmik, tylko już mam pewien zapas i mogę w regularny sposób wypuszczać kolejny odcinek. To jest bardzo ważne, żeby budować społeczność, która oczekuje, która wie, że za tydzień będzie następna część, tak, że będzie następny odcinek. Wtedy budujemy pewne zaufanie.
Robisz coś takiego jak live o 5 rano. Zdaje się, że drugi raz robisz już teraz?
Oj nie, czwarty.
Czwarty raz robisz, okej. Powiedz, skąd pomysł, o co chodzi i co to jest w ogóle?
Live o 5 rano, to cała nazwa to jest przebudzenie 5 rano. Przebudzenie dlatego, że w moim sercu jest przebudzenie duchowe w Polsce, a przebudzenie również, bo 5 rano to jest dosyć wcześnie. Pomysł powstał w momencie, kiedy się nawróciłam, miałam 18 lat, człowiek, który pokazał mi Boga, pokazał również, jak mieć kontakt z tym Bogiem. I on wstawał o 5 rano, na początku biegł do lasu i tam w środku lasu modlił się do Boga. Uwielbiał, spędzał czas z Bogiem. I ja taki zwyczaj załapałam od niego. Po prostu też od 27 lat spędzam czas o 5 rano z Bogiem. Szukam na początku Boga. Otwieram Jego Słowo, modlę się, uwielbiam Go. I to jest taki fundament, baza mojego życia chrześcijańskiego. To jest siła, z której czerpię potem, że mogę dawać różne rzeczy światu. Wiele osób mnie pyta, skąd mam tyle energii, jak mogę robić tyle rzeczy na raz, bo ja pracuję również zawodowo, to nie jest jedyna moja misja. Właśnie stamtąd czerpię siłę. I pomyślałam, że jak fajnie byłoby nauczyć innych chrześcijan, Właśnie takiego zwyczaju, bo to nie jest oczywiste. Wiele osób wierzy w Boga, nawraca się, ale to wcale nie jest oczywiste, że rozumieją, że ten element życia chrześcijańskiego jest ważny. Więc o 5 rano moja społeczność, na żywo mniej więcej 250 osób, wstajemy wszyscy razem. Ja wstaję o 4, żeby się przygotować. Niektóre osoby również o 4, ponieważ mieszkają w Anglii na przykład. I razem przez pół godziny zaczynamy ten dzień. Ja po prostu pokazuję, jak można się modlić, jak razem się modlimy, jak można Boga uwielbiać. Otwieramy Słowo, żeby się zbudować tym, co mówi do nas Bóg. I wiele osób pisze do mnie, że dzięki właśnie przebudzeniu 5 rano zaczęli szukać Boga codziennie, regularnie, już samodzielnie. Więc to jest wielka radość.
Też o 5 szukają Boga?
Tak.
Też o 5.
Niektórzy o 6. Ważna jest idea.
To jest niesamowity przykład, bo to jest, dla mnie to jest uczniostwo. To, co ten Australijczyk tobie zrobił, to on pokazał tobie i ty mogłaś zaobserwować to, jak gdyby skopiować, nauczyć się od niego i teraz to uczniostwo przekazywane jest dalej. Tak jak z drugiego Tymoteusza 2:2. Jeszcze raz chciałbym ciebie zapytać o... Bo na pewno są, może są sceptycy, którzy powiedzą, no to się nie przekłada na internet, się nie przekłada na prawdziwe życie. No ludzie mówią, że się nawracają, ale może nie do końca. Masz jakąś historię, którą mogłabyś opowiedzieć, taką zachęcającą jakiejś osoby, która dzięki temu, co robisz, znalazła Boga, czy coś wielkiego się wydarzyło?
Tak, zanim opowiem historię, to chciałam powiedzieć, że to jak najbardziej przekłada się na prawdziwe życie. To nie jest tylko wirtualna rzeczywistość. Moją misją jest to, żeby ludzie poznawali Boga, żeby wzrastali w jakiejś dojrzałości, ale równocześnie kieruję ich od razu do lokalnych wspólnot, do lokalnych kościołów, przebudzonych chrześcijan, tak żeby oni nie mieli tylko tego internetu, tylko żeby mogli przebywać z prawdziwymi ludźmi. I w ten sposób internet jest po prostu pewnym medium, pewnym środkiem do tego, żeby mogli oni wzrastać w normalnych wspólnotach. A jeśli chodzi o przykład budujący, to moja koleżanka Kamila, która mieszka w Anglii, zapisała się do mojej szkoły Pasji i Wizji i była osobą wierzącą dopiero przez 3 miesiące, nowonarodzoną. Miała bardzo dużo problemów w domu, ponieważ jej mąż był niewierzący, buddysta, bardzo mocno w opozycji do tego, co się wydarzyło w jej życiu. Przez pierwsze parę tygodni żeśmy modlili się o Kamilę, po prostu, żeby Pan Bóg rozwiązał jej problemy, żeby jej pomógł. Ona była też osobą, która straciła pracę i szukała nowej. Więc również modliliśmy się o tą pracę. I ona brała udział również w mojej szkole słuchania Boga, gdzie uczyliśmy się, jak rozpoznawać Boży głos. Jak Bóg do nas mówi i nakierowuje nas na właściwe rozwiązania. I pewnego dnia zdarzyło się, że powiedziała, wiesz Agata, Bóg do mnie przemówił. Pierwszy raz w życiu Bóg do mnie powiedział wyraźnie i to było po angielsku jeszcze. Powiedział do mnie children's pastor. Ona nie wiedziała, kto to jest children's pastor. Była katoliczką, nawet nie wiedziała, kto to jest pastor. Ale następnego dnia, przechodząc gdzieś koło swojego domu, zobaczyła ogłoszenie, że poszukują children's pastor w lokalnym kościele. Więc to ją zaintrygowało. Pomyślała, jejku, to jest następne prowadzenie Pana Boga. Muszę się tam udać na interview, muszę aplikować o tą pracę. Jej mąż był bardzo przeciwny. W tym samym momencie, kiedy ona miała tą rozmowę kwalifikacyjną w tym kościele, była rozmowa w jakiejś szkole, gdzie on chciał, żeby ona pracowała. Ale ona rozpoznała w tym prowadzenie Boga i poszła do kościoła. Podczas rozmowy opowiadała o tym, co Bóg zrobił w jej życiu, że dopiero co się nawróciła, ale usłyszała Boży głos, children's pastor, zobaczyła ogłoszenie, dlatego przyszła. Pytano ją tam, czy ma jakieś doświadczenia z dziećmi. Powiedziała, pracy z dziećmi. Powiedziała, że nie. Czy ma Pani jakieś doświadczenie w pracy w kościele? Nie, dopiero 3 miesiące jestem nawrócona. To dlaczego Pani tutaj przyszła? Ona powiedziała, bo wyraźnie widzę, że Bóg chce, żebym tutaj była. Oni byli pod wrażeniem. Kiedy ona potem relacjonowała w naszej szkole te wydarzenia, to byliśmy pewni, że po prostu dostanie tą pracę. Jednak po tygodniu okazało się, że jej nie dostała. Byliśmy wszyscy zdziwieni, zszokowani, jak to możliwe. Jednak modliliśmy się dalej. I znowu Kamila dzwoni i mówi, wiesz Agata, to niesamowite, ale osoba, która dostała tą pracę w kościele, z jakiegoś powodu zrezygnowała. I mnie wezwano, powiedziano, że takie wrażenie zrobiłam swoim świadectwem na nich, że Pan Bóg tak mnie prowadzi, że chcieliby, żebym pracowała z nimi. Kamila pracuje w tym kościele już wiele miesięcy. Jej wpływ, takie zrozumienie, jak Pan Bóg ponadnaturalnie prowadzi, jest tak duży, że podczas spotkań członków, liderów kościoła, ona za każdym razem jest proszona, żeby opowiedzieć coś więcej, co się dzieje w jej życiu, jak Pan Bóg ją prowadzi i darzą ją po prostu wielkim szacunkiem. Ostatnio pastor zaprosił ją do tego, żeby poprowadziła jedną z grup kursu Alfa. Ona powiedziała, pastorze, ale jestem jeszcze nie gotowa, jeszcze dużo nie wiem. Kamila, jesteś świetną osobą do tego, żeby poprowadzić takie spotkania. I dostała grupę mężczyzn akurat, którzy byli bardzo sceptyczni na początku, mieli dużo pytań, wątpliwości. Jednak ona się modliła i Bóg dał jej mądrość, żeby po prostu opowiadała swoje świadectwo, żeby opowiadała o tym, co Bóg zrobił w jej życiu. I wynik jest taki, że po prostu ci mężczyźni słuchają z otwartymi buziami. Jak jest następne spotkanie, to po prostu mówią, Kamila, mów. Kamila, opowiadaj nam więcej, co Bóg robi w twoim życiu. Następny cud był taki, że jej mąż zaczął przyprowadzać synka do kościoła, kiedy ona służyła, prowadziła szkółkę. I tylko przyprowadzał, odprowadzał dziecko. Ale ktoś go kiedyś zaczepił w międzyczasie i zaprosił na taki wyjazd dla mężczyzn. I on o dziwo się zgodził. Kiedy wrócił z tego weekendowego wyjazdu, był nawróconą osobą. Więc teraz już całą rodziną chodzą do kościoła. Tydzień temu dowiedziałam się, że on również dostał pracę w tym kościele. Nawróciła się również jej mama, ponieważ zobaczyła, co się dzieje z jej zięciem i była po prostu pod takim wrażeniem, że oddała swoje życie Bogu. Więc to jest wynik tego, że ktoś gdzieś w internecie usłyszał, ktoś chciał czytać Biblię, chciał pogłębiać swoją relację. I moja praca ma przełożenie na prawdziwe życie, tak? Bo to są prawdziwe osoby, które potem znajdują pomoc w lokalnym świecie, ale ich początek był w internecie po prostu.
Okay. Mam jeszcze w ogóle super historię. Mam jeszcze takie jedno pytanie, bo może ktoś sobie myśli, okej, ja jestem pastorem lokalnego zboru i no ja nie mam siły, czasu, żeby głosić Ewangelię tak jak ty na cały świat, bo ja odpowiadam tutaj za lokalną wspólnotę. Ale przecież są możliwości, żeby na Facebooku na przykład chociażby reklamę kierować, czyli wideo opłacane, kierować do wybranej grupy ludzi, tak? Ze swojej miejscowości. Tak. Czy ty korzystasz z tego, z takich rzeczy, czy nie?
Ja akurat nie, dlatego że moja służba nie jest lokalna. Kościół uliczny z założenia jest służbą dla przechodniów, czyli osoby, które tam chodzą. Nie jest ograniczony geograficznie jedynie. Szczególnie, że w Gdańsku mamy wielu cudzoziemców akurat w miejscu, gdzie głosimy. Więc w sumie ta Ewangelia idzie w różne miejsca, ale można coś takiego zrobić. Rzeczywiście taka reklama kierowana do osób, które są w danym regionie, w danym miejscu mieszkają. I tylko takie osoby tą reklamę widzą. Czyli można nagrać filmik, fajne przesłanie, autentyczne. Można robić live'y na Facebooku czy na Instagramie i oddziaływać również w ten sposób, bo to jedno drugiego nie wyklucza i to właśnie to wielotorowe działanie przynosi o wiele większy owoc.
Mówimy o reklamie, chodzi nam o to, żeby zainteresować człowieka z danej miejscowości, który potem przejdzie i po prostu już będzie sam oglądał te filmiki YouTube'owe. Nie chodzi o to, żeby cały czas reklamować, bo może ktoś powiedzieć, że nie ma na to środków, ale żeby zacząć chociażby.
Tak, ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że film, wideo niesie taką moc ze sobą, że ludzie widzą nas, widzą nasz charakter i jeżeli nas polubią, bo temu da ma służyć, to nam ufają i wtedy są otwarci na to, żeby nas słuchać. Bardzo często jest tak, że jest taka bariera, że głosimy Ewangelię, ale ludzie po prostu nas nie znają i nie wiedzą, jakimi ludźmi jesteśmy, ale jeżeli oni nas widzą w różnych sytuacjach, my jesteśmy szczerzy, autentyczni z nimi, to oni chcą mieć z nami do czynienia i oni i wtedy bardzo wiele możemy powiedzieć do ich życia, możemy mieć na nich wpływ. Okay.
Powiedz, bo mówisz o szkole pasji i wizji, powiedz coś więcej na ten temat.
To był pomysł, który wystartował równocześnie z moimi filmikami na YouTube, gdzie wiedziałam, że chcę prowadzić chrześcijan do takiego wzrostu regularnego, gdzie, bo bardzo często, wiesz, teraz jest taki czas, gdzie ludzie przez internet oglądają różne filmy, kazania, nauczania z różnych źródeł, czytają książki z różnych źródeł, na różne konferencje jeżdżą. Ich wiedza na temat Boga jest bardzo fragmentaryczna. Coś tam wiedzą, tam coś wiedzą, jakieś sprzeczne wręcz teorie są w ich głowach i brakuje im takiego regularnego prowadzenia. Niestety bardzo często w naszych kościołach koncentrujemy się, żeby przyprowadzić człowieka do kościoła, jak on już tam jest, nie prowadzimy go dalej. Nie ma takich grup wzrostowych, takiego
uczniostwa,
tak? Tworzenia jakiegoś kręgosłupa dla ich wierzeń. I Szkoła Pasji i Wizji powstała właśnie z takiej potrzeby, żeby ktoś, kto znalazł Boga, czy w internecie, czy nawet należy już do lokalnej wspólnoty, ale nie ma takiego regularnego nauczania, mógł tydzień po tygodniu systematycznie wzrastać w poznaniu pewnych podstawowych zasad wiary, zasad dotyczących relacji z Bogiem. To jest szkoła, w której są materiały PDF, są materiały wideo, ale też opiera się na spotkaniach takich twarzą w twarz, prawie, bo przez różne techniki, przez różne narzędzia internetowe możemy mieć takie konferencje, gdzie widzimy siebie, gdzie możemy rozmawiać ze sobą, modlić o siebie nawzajem i wspierać. Są też spotkania z ekspertami, dlatego że tej szkoły nie prowadzę sama. Rozumiem, że bardzo ważne jest, żeby spojrzeć na różne aspekty po prostu z różnych kątów widzenia i dlatego zaprosiłam do mojej szkoły osoby, które są mentorami, coachami chrześcijańskimi, które same umieją żyć z Bogiem, wypełniają swoje powołanie, ale równocześnie też umieją prowadzić w tym innych.
I z tego, co rozumiem, to ta szkoła jest płatna i ona pozwala ci jakoś tam w jakimś tam stopniu się utrzymać.
No czy może nie się utrzymać, ale która finansuje te moje działania misyjne. Więc to już jest dużo.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i też pomysł dla kogoś, kto mówi, no, że ja nie mam pieniędzy, ja mam tylko pensję, że jak gdyby są sposoby, można, tak. Jeżeli daje się wartość, jeżeli daje się coś na wysokim poziomie i się daje serce, to można też za to. I to jest uczciwe i to jest zupełnie jak najbardziej normalne, żeby to kosztowało, tak jak wszystko w świecie. I
to jest konkretna wiedza, jak najbardziej
w porządku. Super. Powiedz jeszcze, gdzie możemy Ciebie znaleźć w internecie? Gdzie jesteś?
Moja strona agatastrzyżewska.com to jest takie główne miejsce, gdzie możecie mnie znaleźć, gdzie jest blog i są moje filmiki i są odnośniki do moich szkół w internecie. Oczywiście na kanał na YouTube Agata Strzyżewska, tam zapraszam. Jeśli chodzi o fizyczne znalezienie mnie, to Kościół Uliczny w Gdańsku we wtorek o godzinie 17, targ węglowy, zawsze tam jestem. I no co, na różnych jeszcze może konferencjach, spotkaniach chrześcijańskich również.
A Agato, bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że ja to patrzę tak na ciebie trochę jak na takiego pioniera vlogowania chrześcijańskiego w Polsce. I no ja mam nadzieję, wielką wiarę w to, że Bóg powoła ludzi do tego, żebyśmy mieli więcej takich vlogerów, żebyśmy docierali do większej ilości ludzi, dlatego że, i to też rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, że są różni ludzie. Mm-hmm. Nie każdy będzie lubił tą samą osobę, mm-hmm. że ktoś będzie, oczywiście. Nie wiem, starszy pan będzie wolał słuchać od starszego pana. Mm-hmm. Młody chłopak będzie wolał mm-hmm. słuchać od młodego mm-hmm. chłopaka. Więc, tak. więc ja modlę się i wierzę w to, że Bóg będzie powoływał ludzi i że będziemy mm-hmm. w internecie dostępni i będzie nas dużo. Dlatego, tak mm-hmm. jak mówisz, 13-latki o malowaniu się opowiadają, o tym, mm-hmm. jak robić najróżniejsze rzeczy. Tego w internecie jest mnóstwo. Mm-hmm. Potrzeba chyba trochę więcej Ewangelii. Mm-hmm.
Zgadzam się jak najbardziej.
Super. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.